Naszym gościem jest pan doktor Łukasz Kister, specjalista do spraw bezpieczeństwa i także antyterroryzmu. Witamy serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Kłaniamy się. I no, pytanie o komentarz do tej sprawy. Taka informacja dotarła. Politycy PiS pytają rząd i premier Ewę Kopacz o czerwony telefon między NATO a Rosją, bo tak podał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poinformował, że NATO zainstalowało bezpośrednią linię komunikacyjną z dowództwem armii rosyjskiej. To był pierwszy taki kontakt od czasu zakończenia zimnej wojny, to jest raz. I dwa, jeszcze bym tutaj się powołał na wywiad z panem profesorem Szeremietiewym, który mówi, że Rosja nie używa na początku sił zbrojnych, ale stara się prowadzić gry, które godzą w państwo znajdujące się w zasięgu jej zainteresowania. O jakie gry może chodzić? Pytanie, czy te gry są no, aktualne, na przykład w sytuacji teraz na przykład Polski przed wyborami. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi, panie doktorze?
Przede wszystkim zaczynając od tego telefonu, który jest zainstalowany, o którym napisały media,
tak,
to należałoby to oceniać raczej pozytywnie, bo to ważny krok, jeżeli dwa dzisiaj mocno ze sobą zwaśnione bloki polityczno-militarne chcą jednak rozmawiać. Są świadome tego, że niezbędna jest szybka i właściwie prowadzona komunikacja. To by oznaczało, że rozumiemy istotę zagrożeń, które ostatnio dotykają nasz region i nie tylko nasz region. Oczywiście warto też mieć tutaj świadomość tego, czy przypadkiem nie jest to krok ze strony NATO, czyli pewna uległość, pewna chęć zdobywania informacji, czy chęć pozyskania środka łączności w sytuacji, kiedy Rosja łamie wszystkie możliwe zawarte dotychczas porozumienia, czy w sprawie Ukrainy, czy w sprawie rozbrojenia. To jest kluczowe, żeby tą wiedzę posiadać. Czy to jest świadome działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego w celu pozyskania właściwego i profesjonalnego kanału kontaktu z Federacją Rosyjską? Czy jest to jednak taka uległość, taka próba znalezienia dla siebie narzędzia, które pozwoli w ogóle dowiedzieć się czegokolwiek od Rosji w sytuacji, kiedy tam jest, dochodzi do różnych nieprzewidywalnych i tak naprawdę trudnych do oceny działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi generalnie o Rosję, to co do tego nie ma wątpliwości, że Rosja, dla Rosji działania militarne są tak naprawdę drugorzędne. To są działania, które w dzisiejszej sytuacji, w dzisiejszej konfiguracji polityczno-militarnej nie mogą być tymi pierwszymi, tym działaniem pierwotnym. Rosja jako państwo, wcześniej Związek Radziecki, a wcześniej jeszcze Carska Rosja, zawsze były wzorcem do naśladowania w kwestii dezinformacji, prowadzenia wojen wywiadowczych, prowadzenia działań specjalnych. I tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, że Rosja bardzo sprawnie wykorzystuje narzędzia informacyjne, dezinformacyjne, działalność służb specjalnych do prowadzenia konfliktów, czy do prowadzenia w szczególności polityki zagranicznej, co dla Polski już wielokrotnie zakończyło się mocnymi ciosami nie tylko w nasze bezpieczeństwo międzynarodowe, ale także w nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, w naszą stabilność i normalność funkcjonowania państwa polskiego.
Jak pan doktor uważa, to mogą być jakieś na przykład informacje przesyłane, czy może jakaś też i manipulacja emocjami na przykład nie wiem, odbiorców mediów w Polsce. No, to wszystko jest możliwe, prawda? Nawet i w takim gorącym czasie, jak czas przedwyborczy, czy między jedną turą a drugą turą wyborów. Możemy się spodziewać różnych takich też informacji, które będą uwagę odciągać albo też przyciągać.
Przede wszystkim, ojcze, trzeba zwrócić uwagę na to, że dezinformacja czy wojna informacyjna w wykonaniu Federacji Rosyjskiej nie ma na celu spowodowania, by Polska czy inne kraje pokochały Rosję. To nie jest wojna informacyjna prowadzona w tym kierunku, żeby wszyscy pokochali działania rosyjskie. Czasami wręcz przeciwnie. Jest to wojna informacyjna, są to przekazy informacyjne, które mają wywołać odmienny skutek, właśnie pokazać nienawiść i wrogość do Federacji Rosyjskiej. I tutaj w Polsce najlepiej to wychodzi. I proszę zwrócić uwagę, w ostatnich latach Federacja Rosyjska nie prowadzi w Polsce kampanii propagandowej, której celem jest przychylność polskiego społeczeństwa do działań podejmowanych przez Kreml, wręcz przeciwnie, do głośnego wyrażania sprzeciwu, bo wtedy najłatwiej polską scenę polityczną ze sobą skłócić. Polska scena polityczna w kwestiach rosyjskich jest bardzo mocno podzielona i każda próba dyskusji co wywołuje? Wywołuje od razu kłótnie, wywołuje antagonizmy, które przysłaniają te najważniejsze dla państwa polskiego obszary. Polscy politycy zamiast zajmować się rozwojem i reagowaniem na aktualną sytuację, zajmują się kłótniami o działania albo ich brak ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest klucz do tego, jak można sąsiednie państwo doprowadzić do punktu, w którym nie jest ono zdolne do realizowania swoich celów, a zajmuje się działaniami innego państwa. To jest tutaj bardzo ważne, choć tak naprawdę dezinformacja czy prowadzenie działań wojny informacyjnej przez Federację Rosyjską może w ogóle nie dotyczyć Rosji. Może być działaniami, które będą uderzały w zupełnie inne dzwony. Tylko właśnie po to, by skłócić ze sobą klasę polityczną, by doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo zamiast interesować się wyborami i głosowaniem i dokonaniem właściwego wyboru, zajmie się wszelkimi innymi sporami. Wszystkim innym, tylko nie tym, jak na najbliższe 5 lat właściwie wybrać prezydenta Rzeczypospolitej.
No właśnie, bo tak patrzymy, no tak, z jednej strony obecny prezydent byłby na rękę Rosji, no bo on jest taki dla nich, można powiedzieć, spokojny. Temat Smoleńska nie jest poruszany tak dosyć gwałtownie, natomiast pewne obawy są o na przykład kandydata PiS-u, bo wiadomo, że sprawa smoleńska będzie no, bardziej dotykana mocniej, prawda? Tak się spodziewamy. Ale tu pan ma rację, bo widzimy na przykład ta sprawa tych nocnych wilków. To było też typowe odwrócenie uwagi od prawdziwych problemów, no bo tam 15 motocyklów, czy tam 20, które miały przejechać przez Polskę, nagle były tematem prawie przez kilka dni głównych, prawda, wiadomości w niektórych mediach, więc tutaj był cel trafny.
O tym właśnie rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu na antenie wspólnie. Tak, tak. Właśnie o tych nocnych wilkach. I proszę zobaczyć, polskie media, polska polityka, polskie ministerstwo spraw zagranicznych żyło grupką motocyklistów, którym zakazano wjazdu na teren Polski i innych państw Unii Europejskiej. I co? I wczoraj ci motocykliści już znaleźli się na terytorium Niemiec. A więc nie ma problemu. Kilka dni temu spotkali się w Bratysławie. Tak naprawdę przejechali przez teren Rzeczypospolitej Polskiej i co? No i teraz pytanie, czy ten zakaz był skuteczny i czy przypadkiem nie narobiliśmy sobie wstydu tymi działaniami, czy to, czego dokonało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie jest ośmieszeniem państwa polskiego, bo to nie jest poziom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby zajmować się grupką motocyklistów. Od zabezpieczenia ruchu drogowego jest policja, a nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale z drugiej strony dużo ważniejszym elementem tej sytuacji było to, że Polska, polscy politycy, polskie społeczeństwo, polskie media przez kilka, a już dzisiaj będzie już nawet kilkanaście dni, ciągle żyje jakąś grupką motocyklistów, co do których też nie mamy pewności, że są zwartą i jednolitą organizacją. Czy przypadkiem to nie jest takie hasło? Dzisiaj każdy rosyjski motocyklista może powiedzieć, że jestem nocnym wilkiem. Więc naprawdę co są te działania? My musimy umieć czytać to, co się wokół nas dzieje. My musimy umieć czytać media, przekaz medialny, by nie dawać wciągać się w wojny, które tak naprawdę mają na celu albo przykrycie tematów ważnych, albo spowodowanie, że będziemy się zajmować wszystkim innym, tylko nie tym, co dzisiaj jest istotne dla państwa polskiego, czy w ogóle dla bezpieczeństwa europejskiego.
No i właśnie pytanie, kto ma tak naprawdę się tym zajmować? To znaczy, ja myślę, że mamy służby kontrwywiadu, ufam, że one jakoś to śledzą i odpowiednio reagują, chociaż jest pewne zamieszanie teraz. Ja myślę, że na przykład MSZ, no ale w ogóle powinniśmy mieć jakichś ekspertów, którzy będą umieli odróżniać, rozróżniać, prawda, informacje, które przychodzą do nas ze wschodu, z Rosji chociażby, no i odpowiednio reagować na prowokacje takie te podskórne, nazwijmy to tak.
Ojcze, bo w Bez informacji nie trzeba zwalczać jakimiś działaniami specjalnymi służb specjalnych czy wręcz administracji rządowej. Dezinformacją należy radzić sobie narzędziami informacyjnymi. Poprawna polityka rządu, poprawna polityka władz powinna mieć możliwość przebicia się do mediów i pokazania, że to, czym jesteśmy karmieni, nie jest prawdą, nie jest tym, czego społeczeństwo oczekuje. Tutaj jest rola bardzo mocna dla pokazania spójności, jednolitości i wartości polskiej administracji centralnej, bo to ona ma narzędzia, środki, służby, które mogą prowadzić właściwą akcję informacyjną. Bo trudno jest walczyć z dezinformacją. Nie możemy nałożyć embarga informacyjnego, nie możemy ocenzurować mediów. My mamy jedynie szansę pokazywać inną stronę medalu, pokazywać tą prawdziwą stronę tego konfliktu, prawdziwą stronę polityki Federacji Rosyjskiej. Wszystko to, co dla nas jest dzisiaj, w tym momencie, a dzisiaj jest szczególny moment kampanii wyborczej, jest dla nas kluczowe.
No i doktorze, a jak pan ocenia taką informację, dotarła ona do nas z mediów amerykańskich? Wielka mobilizacja rezerwistów w Finlandii. Jeszcze w maju do 900 tysięcy rezerwistów trafią specjalne listy z fińskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. A więc wielka mobilizacja. Czy Finlandia szykuje się na najgorsze? Takie pytania się pojawiają. Jak pan to widzi?
Finlandia może nie szykuje się na najgorsze, bo tutaj też nie możemy próbować rozdmuchać tej sytuacji zrobić z niej jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia. Finlandia reaguje jak każde dobrze zarządzane i mądre państwo. Czyli w sytuacji, kiedy istnieją przesłanki, że w najbliższym otoczeniu istnieje duże ryzyko wystąpienia konfliktu zbrojnego, wtedy mobilizujemy się. Mobilizujemy się szybko, mobilizujemy się właściwie. Przede wszystkim po to, by pokazać własnemu społeczeństwu, że jesteśmy do tego zdolni, a przy okazji temu, kto by chciał to bezpieczeństwo naruszyć.
No i przypomnijmy, że Finlandia ma 1500 kilometrów granicy, prawda, z Rosją.
Tak, a Finlandia jednak jest relatywnie, jeśli chodzi o liczebność społeczeństwa, nie jest dużym społeczeństwem. To nie jest społeczeństwo, które jest zdolne do wystawienia kilkuset tysięcznej armii od tak sobie, bez powodu. To pokazuje, że na tym obszarze planistycznym działań takich pokazania własnemu społeczeństwu, że istnieje realne zagrożenie i że my się do niego przygotowujemy, to działania Finlandii są jak najbardziej poprawne. Pokazują to, czego nie pokazywały działania polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które przez wiele tygodni w ogóle odrzucały informacje medialne o tym, że jest w Polsce mobilizacja, że są ćwiczenia wojskowe, a później, kiedy się okazało, że faktycznie takie działania miały miejsce, kiedy się przyznali do tego, to się okazało, że te nasze ćwiczenia, że te mobilizacje były na bardzo niskim poziomie, że one w 40-milionowym kraju jednak nie spełniały tego, co wynikało z zagrożenia na wschodzie. No, Polska jednak powinna być najbardziej zainteresowana tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Ale patrzę proporcjonalnie. Jeżeli armia fińska ma teraz, liczy 16 tysięcy żołnierzy i mobilizacja jest około miliona, to na przykład polska mobilizacja powinna sięgać, nie wiem, 5-6 milionów. Nawet nie wiem, czy to jest możliwe. Czy mamy tylu mężczyzn, prawda, pod broń gotowych?
Ojcze, to nawet nie jest kwestia liczby mobilizowanych, realnie zmobilizowanych, czyli wciągniętych do służby, czy tych, którzy otrzymają, już mówiąc starym systemem, bilety do stawiennictwa się w jednostce wojskowej, ale bardziej chodzi o to, ilu młodych ludzi my jesteśmy w stanie poinformować o tym, że w sytuacji zagrożenia oni będą musieli się stawić w jednostce wojskowej.
Tak.
I służyć ojczyźnie. I to jest pokaz siły i sprawności administracji wojskowej Finlandii, jeżeli okaże się prawdą, że udało im się prawie milion młodych ludzi poinformować o ich obowiązkach względem ojczyzny. Bo to, że w Polsce mamy ustawę i teoretycznie wszyscy powinni o tym wiedzieć, że mają swoje obowiązki wobec ojczyzny, to myślę, że 99% poborowych na listach wojskowych komend uzupełnień w ogóle nie wie, co miałoby zrobić, kiedy otrzymałoby wezwanie do stawiennictwa na ćwiczenia, a już nie mówię na realną mobilizację, która wynikałaby z istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Także no, tak to wygląda. Oby to były sprawy, że tak powiem, no, dla nas omijające, prawda? Bo to mobilizacja jest takim słowem, no,
ojcze, bo
obawiamy się, prawda?
Obawiamy się, ale nie mówmy o mobilizacji czy zwoływaniu strachu w społeczeństwie, że coś się dzieje źle. Mówmy o tym, żeby państwo polskie było gotowe do przeprowadzenia tej mobilizacji. Ja jestem świadom tego, że zmobilizowanie kilkuset tysięcy poborowych byłoby wyzwaniem naprawdę olbrzymim dla państwa polskiego, ale sprawmy, by państwo polskie było w stanie poinformować wszystkich tych, którzy powinni służyć ojczyźnie, o tym, jak mają to zrobić, gdzie się mają stawić, czego od nich wymagamy w sytuacji, kiedy doszłoby do zagrożenia.
Tak.
Bo to jest kluczowe. Jeżeli, tak jak my sami, jeżeli czujemy, że i wiemy, jak się zachować w jakimś zagrożeniu, w jakiejś sytuacji kryzysowej, to sobie z nią poradzimy lepiej lub gorzej. Ale jeżeli my nie czujemy, nie znamy w ogóle umiejętności, jak sobie radzić, nie mamy tej podstawowej wiedzy, to każdy nawet najdrobniejszy kryzys jest w stanie nas zaskoczyć.
I tutaj właśnie się sprawdza przygotowanie do bezpiecznego państwa albo i brak tego przygotowania. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i myślę, że będziemy jeszcze w kontakcie, będziemy omawiać sytuacje, które są nas przeróżnie dotykają. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Pan doktor Łukasz Kister, specjalista spraw bezpieczeństwa i antyterroryzmu, był naszym gościem i komentatorem. Za chwilę kolejny temat.